Dźwiękowy skarbiec Radia Gdańsk.
Dzień dobry, Beata Gwoździewicz. W Dźwiękowym Skarbcu Radia Gdańsk zapraszam na spotkanie z poetką, pisarką, reżyserką i dziennikarką Agnieszką Osiecką. Autorka ponad 2000 tekstów piosenek urodziła się 9 października 1936 roku w Warszawie, gdzie też zmarła 7 marca 1997 roku. W naszym radiowym archiwum zachowała się rozmowa, jaką z Agnieszką Osiecką przeprowadziła Anna Sobecka, ale na początek jeden z najbardziej znanych utworów Agnieszki Osieckiej, Małgośka, w wykonaniu Maryli Rodowicz.
Szczególnym miejscem okazał się dla Agnieszki Osieckiej Sopot. Obecnie jej imię nosi Teatr Atelier, z którym związana była w ostatnich latach życia. Ale także w Sopocie nastąpiła inicjacja zawodowa Agnieszki Osieckiej, o czym tak wspominała w rozmowie latem 1994 roku.
Dla mnie Sopot jest ogromnie ważny, to znaczy część moich wspomnień z Sopotu nie jest taka znowuż ogromnie ciekawa, po prostu to jest, co każdy tutaj wie, niezwykle ciekawe miejsce ze swoją dramatyczną historią, z okresem niemieckim, z okresem tuż powojennym, miejsce przepiękne, te tajemnicze wille w Górnym Sopocie i wakacyjny czas i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie jednak Sopot to też było miejsce, gdzie pierwszy raz spróbowałam samodzielnego życia. Bo ja byłam, kiedy tu przyjechałam na tę praktykę dziennikarską, bardzo młodziutka. Miałam wtedy 18 lat, bardzo wcześnie poszłam na studia i byłam, krótko mówiąc, trochę rozpieszczona. I ja pierwszy raz mieszkałam nie u rodziców. Mieszkałam w pokoiku przerobionym z werandy na ówczesnej ulicy Bieruta u pani Banasiowej. I to była moja pierwsza próba życia bez mamy i bez taty. To, że jeździłam sobie kolejką do pracy, do Głosu Wybrzeża. To, że sobie musiałam sama zrobić coś do jedzenia. To, że musiałam coś napisać i później pogadać z szefem. To, że musiałam spać w obcym domu. To dla mnie było zupełnie nowe. Zarabiałam wtedy 400 zł miesięcznie.
To było takie miejsce, no w jakimś sensie, pierwszego dorosłego zmierzenia się z życiem.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Moi rodzice mnie trzymali przed tym pod pewnym kloszem i ja sobie nie zdawałam sprawy, jak to jest mieszkać samemu, jak to jest samemu gospodarować choćby tymi 400 złotymi i tak dalej, i tak dalej.
Czasem chce się do człowieka kiedy szczęścia brak, kiedy na nas nikt nie czeka albo byle jak. Czasem chce się do człowieka, gdy się jest na dnie.
Film nie pomaga, książka to blaga. Nie, 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 bo nam chce się do człowieka. Najpierw znają nas, musi minąć jakiś czas. Musi wyschnąć rzeka, muszą zblednąć sny. Wtedy wrócą zwykłe.
Uważam się przede wszystkim za dziennikarkę. Jestem zawodową dziennikarką i myślę, że mam coś w rodzaju dziennikarskiego oczka. Tylko to jest coś w rodzaju dziennikarstwa przetworzonego, przepoczwarzonego. I na przykład gdybym ja w tej chwili była redaktorem naczelnym jakiegoś czasopisma, wcale nie wiem, czy bym Osiecką zatrudniła. Dlatego, że właściwie obserwuję świat niby tym oczkiem dziennikarskim, ale od razu przychodzi mi do głowy, czy w sercu się pojawia jakiś komentarz. A to nie jest właściwie w dziennikarstwie klasycznym pożądane. Dziennikarz powinien być obiektywny. To znaczy ja kiedy niby jako dziennikarka, zawodowa dziennikarka, gdzieś jeździłam, jechałam sobie na przykład do stoczni, jeszcze w okresie odwilży pisałam o stoczni gdańskiej, gdzie się bardzo dramatycznie działy wtedy rzeczy, bo przyjmowano po październiku wyrzuconych robotników i przepraszano ich. Czy jechałam do Huty Ozimek, czy szłam na przedstawienie teatralne, to nigdy nie ograniczałam się do napisania, jak tam naprawdę było, tylko od razu miałam z tym jakieś skojarzenia, jakoś to upiększałam, czy udziwniałam, czy pisałam, co ja o tym myślę, co ja na ten temat czuję, czyli to nie zawsze jest prawdziwe dziennikarstwo. Zaczyna się od patrzenia, a potem od razu jakaś przeróbka się we mnie odbywa.
Czyli odzywa się ta, powiedziałabym, twórcza, ta literacka strona duszy.
Tak, literacka strona duszy. Ja dam pani taki przykład. Powiedzmy Molo. Molo Sopockie. Molo Sopockie jest takim dosyć ważnym miejscem w moim życiu, bo kiedy byłam młodziutką dziewczyną i miałam praktykę dziennikarską tutaj w Głosie Wybrzeża, oczywiście po pracy pojawiałam się na Molo. To były jeszcze lata 50. Istniał tutaj teatrzyk Bim Bom. Poznałam młodych ludzi z teatrzyku Bim Bom i jak to młoda dziewczyna po prostu przyczepiłam się do nich i snułam się w ogonie wielbicielek Cybulskiego, Kobieli i tak dalej, i tak dalej. I to Molo było dla nas, prawdę mówiąc, wszystkim miejscem zabaw. Po jakimś winku pojawialiśmy się na Molo, tańczyliśmy na Molo Poloneza, uderzaliśmy w dzwon, w który nie wolno było uderzać, przesiadywaliśmy w godzinach, w których nie wolno przesiadywać i tak dalej. Mijały lata i chciałam napisać reportaż o Molo i umieściłam ten reportaż, fragmenciki tego reportażu w książce mojej Szpetni 40-letni. Starałam się obejrzeć sobie różne typy ludzkie pojawiające się na Molo i kokieteryjne kobiety w szpilkach, które wpadały tam, te szpilki między deski Mola i jakichś znerwicowanych ludzi, którzy po Molo tak strasznie gnają, jak gdyby tam pociąg miał odejść za chwilę. I zakochane pary, i emerytów, którzy opowiadają sobie, jak tam należy świat uporządkować i tak dalej, i tak dalej. I teraz, wciąż czując się jednak z temperamentu dziennikarką, poszłam sobie na Molo 2 czy 3 dni temu i chodził mi po głowie taki reportaż o Molo po latach. Jak teraz wygląda Molo? I sobie założyłam, że będę patrzyła na tych wszystkich ludzi, że będę się starała zobaczyć, jak to się wszystko zmieniło, że się to Molo na przykład zdemokratyzowało, że to nie jest już miejsce demonstracji snobizmu, nowych strojów i tak dalej. Ale idąc z jakimś takim dziennikarskim niby założeniem, spotkałam coś zupełnie innego niż to coś, po co poszłam. I to często mi się w tych niby dziennikarskich zamierzeniach zdarza, że ta struna, powiedzmy literacka, czy duchowa, czy po prostu ludzka, jest ważniejsza nagle niż ta struna dziennikarska. I było tak. Przyszłam sobie z zamiarem właśnie obserwacji, przeprowadzania takich badań dziennikarskich. I ledwo gdzieś tam do połowy Mola dobrnęłam, podeszła do mnie pani w moim wieku, ubrana zupełnie nie jak postać wakacyjna, w czarnej koronkowej spódnicy, w białej bluzce, dosyć smutna, która powiedziała: pani Agnieszko, czy ja nie przeszkadzam, czy ja mogłabym z panią porozmawiać. Ja mam pani bardzo dużo do powiedzenia. Ja troszeczkę się wykrzywiłam, bo po pierwsze miałam inny plan, po drugie mnie speszył troszeczkę taki atak obcej osoby. Poza tym myślałam, że zanim zacznę te obserwacje przeprowadzać, to siądę i przeczytam gazetę. Ja bardzo starannie czytam gazety. I w pierwszej chwili miałam taki odruch jakiegoś zniecierpliwienia, ale pomyślałam, że czyjeś odruchy to nie jest takie ważne. Ważne jest to, żeby tej pani akurat nie sprawić przykrości, bo ta pani zresztą zrobiła na mnie wrażenie osoby bardzo wrażliwej. Więc powiedziałam, no to usiądźmy sobie. Usiadłyśmy. Posiedziałyśmy w milczeniu grobowym z 10 minut. Ta pani, która powiedziała, że ma mi tyle do powiedzenia, nie powiedziała ani słowa. Ale za to ja zaczęłam wyczuwać w niej jakieś podenerwowanie, jakiś smutek, jakiś kociołek wewnętrzny. Więc ja zaczęłam, jak to się mówi niepięknie, zagajać. Na przykład była tam piękna żaglówka, więc spytałam, czy pani lubi żaglówki. Ta pani powiedziała: lubię. Spytałam, czy pani mieszka na wybrzeżu. Mieszkam. Dalej straszliwe milczenie. Krótko mówiąc, tak jeszcze ze 20 minut posiedziałyśmy w straszliwym milczeniu. Potem ta pani powiedziała: dziękuję, i poszła sobie. Niesamowite i tajemnicze. I proszę sobie wyobrazić, że ja już potem tych dziennikarskich obserwacji nie prowadziłam. Posiedziałam sobie na Molo, popatrzyłam na morze, zatokę, którą bardzo kocham i poszłam do domu, bo ta pani zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Każdemu z nas jest trudno coś ważnego z siebie wykrztusić, a na pewno to była osoba, która chce wykrztusić z siebie coś ważnego.
Pakujmy walizki, już urlop jest bliski, panowie. Już dzieci gotowe i podpis PZU. Co lepsze ciuchy weź na drogę i niedzielną. Już na molo, egzotycznym szarym polo. Kalifornia jak zgina dziewczyna i murzyn podróży białym BMW. Jutro będziesz już na molo, tu się liczy tylko kolor. Kalifornia jak ze snu perfumy z Tebeksu i brąz ze znakiem pół.
Wiersz nosi tytuł Spotkanie autorskie i brzmi tak. Czy pani tak to wszystko pisze z życia? Z życia. A łatwo się pani pisze? Łatwo. A łatwo się pani żyje?
To może zabrzmieć jak jakaś kokieteryjna bardzo wypowiedź, ale żyje mi się dużo trudniej niż piszę. Ja posiadam tak zwaną łatwość pióra. Już w szkole to się pokazało. Pisałam też masę listów, najpierw do dziadka, potem oczywiście do chłopców. Dużo też opowiadałam zawsze chętnie, więcej niż nawet trzeba. I pamiętam, że moja koleżanka szkolna powiedziała, ty Osiecka, to jesteś jak radio, czyli mam tę łatwość pióra, ale chyba żyje mi się trudniej. Ja sama kopię dołki, w które w nie wpadam, tak bym powiedziała.
A mogłoby się wydawać, że osoba taka, jaką jest pani, osoba o tylu talentach, osoba tak znana, popularna, tak lubiana szalenie, nie powinna mieć trudnego życia. Ja wiem, że życie nie składa się wyłącznie z adoracji, fanów, wielbicieli i tak dalej.
No właśnie, to jest we mnie jakaś jednak poważna wada, bo już mam tyle lat, że można popatrzeć sobie wstecz i o sobie pomyśleć, że ja chyba w ogóle mam gorsze stosunki z najbliższymi niż z ludźmi, których po prostu spotykam na molo. Być może ja robię jakiś straszliwy błąd, że jestem może za bardzo agresywna, że ja narzucam się ze swoją miłością mojej córce, tym, których kocham, nawet kotu i oni się czują jacyś zagrożeni, jacyś podduszeni, a ludzie, których spotykam od tak sobie, nie wyczuwają tej mojej cechy i z nimi lepiej mi się, tak można powiedzieć, żyje niż z najbliższymi, a zwłaszcza najbliższym się źle ze mną żyje.
Może to tylko pani tak odbiera, może im się wcale tak źle z panią nie żyje.
Ej, chyba źle. Moja mama zawsze uważała, że jestem okropna i mężczyzna, którego kocham, uważa, że jestem okropna i moja córka uważa, że jestem okropna i moja kocica też uważa, że jestem okropna.
Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu, dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, że wybaczy nikt chłodu ust twych.
Ja nie opowiadam, nie wiem czemu, czy to jest strach, czy to jest dobre wychowanie, może to jest przede wszystkim strach. Ja nie opowiadam przeważnie o tym, co przede wszystkim mnie naprawdę boli i nie opowiadam najczarniejszych rzeczy o innych ludziach. Czasem, wie pani, może to też jest tak, że trudno czasem znaleźć słowa dla tego, co naprawdę boli. Ja bardzo, jako autorka piosenek i jako autorka tych rzeczy prozą, bardzo dużą wagę przykładam do języka i dla mnie to jest bardzo ważne, to co mówił Słowacki, żeby język giętki powiedział to, co, wszystko, co pomyśli głowa, a jeszcze bardziej ważne, co poczuje serce, bym powiedziała. I ja po prostu nie mam słów dla tego, co mnie naprawdę boli. Czasem mam wrażenie, że ja zagaduję to, o czym naprawdę myślę. Kiedy zostaję sama, myślę zupełnie o czym innym niż myślałam, kiedy siedziałam z ludźmi. Mnie bardzo bolą różne rzeczy, które się stały ze mną po prostu, z moją największą miłością, z moją matką, z moim domem. Ja nie mam na to słów i nie umiem tego opowiedzieć, po pierwsze, nie umiem tego dobrze opowiedzieć. Nie wiadomo, jak to powiedzieć, byłam rozpaczona, bo wstrząsnęło, albo potrząsnęło, albo dużo płakałam. Nie mam na to słów. Trochę się boję, wstydzę jakiegoś ekshibicjonizmu, to jeżeli chodzi o mnie. A jeżeli chodzi o opowieści o innych ludziach, czasem wydaje mi się, że może jestem jednak za drugorzędnym, może drugorzędnym to przesada, ale że nie jestem dość wielkim pisarzem, żeby jak Dostojewski takie wielkie ciosy łomem ludziom w głowę ładować. No, niektórych moich znajomych drażni to, co ja piszę w tych wspomnieniowych książkach o ludziach, że nie wspominam o ich straszliwych wadach i że na przykład opowiadam, jaki ktoś był wesoły, a nie opowiadam, że popełnił samobójstwo, albo opowiadam jakiejś pani, że była ładna, a nie opowiadam, że spała z jakimś krwawym ubekiem. No ale taka już jestem.
Zielony księżyc w niebie stał, pijany skrzypek walca grał i wtedy on zobaczył ją i sobie to do serca wziął. Co ona była, byle kto, czerwone buty w sercu pstro. Lecz on nie zaznał odtąd snu, a ona tak szeptała mu. Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty bardziej praktycznie do mnie mów, bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda dla ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz ciała mego lud.
W audycji wykorzystano fragmenty wywiadu z Agnieszką Osiecką, nagranego w sierpniu 1994 roku. Audycję zrealizował Michał Mielnik, a przygotowała Anna Sobecka.
Była dla niego laleczką, zabaweczką liryczną przed snem. On zaś był jej potrzebą serdeczną, królewiczem, paniczem i lwem. Dał jej szminkę, puder, tusz, dał jej może tysiąc róż, ale serca swego cóż, serca nie dał, pewno nie miał, a gdy nocy ptak oniemiał, rwał do tańca przez dancingu złoty kurz. To nasze ostatnie bolero, wierne tobie i mnie. To nasze ostatnie bolero z kroplą ginu na dnie. Może jutro dopiero poznasz nędzę tych słów, ale dzisiaj mnie porwi, dzisiaj upij mnie znów. Dzisiaj tuj mnie tak, żeby tchu nam było brak, żeby serca czarny ptak w białej niszy, nagłej ciszy szeptał tak. To nasze ostatnie bolero, wierne tobie i mnie. To nasze ostatnie bolero z kroplą ginu na dnie. Może jutro dopiero poznasz nędzę tych słów, ale dziś dzisiaj mnie porwi, dzisiaj ubij mnie znów. Była dla niego laleczką, dla drugiego, trzeciego, kto wie. Potem skryło ją małe miasteczko, pogrążone w roztopach i mgle. On miał wszystko to, co chciał, złoto, sławę, piękno ciał. Życia krusz garściami brał, a gdy z wirów wtem się zbudził, już nie było tamtych ludzi, których kochał, których zwodził, których znał. To nasze ostatnie bolero, wierne tobie i mnie. To nasze ostatnie bolero z kroplą ginu na dnie. Jutro już tyralierą znikną chłopcy we mgle, ale dzisiaj zatańczmy jak upiory we śnie. Niech zatańczy z nami w takt, żeby tchu nam było brak minionego świata wrak. W białej niszy, nagłej ciszy, mignie wrak. To nasze ostatnie bolero, wierne tobie i mnie. To nasze ostatnie bolero z kroplą ginu na dnie.
Agnieszka Osiecka odeszła 23 lata temu. Dzięki swoim utworom wciąż jest jednak z nami. Jestem bardzo szczęśliwa, mam bardzo miłe miejsce w życiu. Od 3 lat związana jestem z małym teatrem Atelier w Sopocie. Ten teatr po śmierci artystki nosi imię Agnieszki Osieckiej, która mówiła, że właśnie ta scena przypomina jej atmosferę STS-u. Jestem w 7 niebie, bo Sopot był zawsze dla mnie miejscem szczęśliwym, mówiła. Ja życzę Państwu szczęścia niezależnie od miejsca, w którym jesteście i zapraszam na nasz program za tydzień. Do usłyszenia.
Dźwiękowy skarbiec Radia Gdańska.